pole. Panie i panowie, ale teraz przenosimy się już gdzieś hen nad Atlantyk, albowiem... Albowiem postukują radośnie w rytm sportowych igraszek i historii te cyfry, które składają się na numer telefonu Jakuba Grabiasza, naszego eksperta od sportu. No i dzisiaj poopowiadamy sobie o kilku ważnych historiach, a jak znam Kubę, to najprawdopodobniej rozpoczniemy od tego wszystkiego, co nazywa się podsumowaniem pierwszych dwóch kolejek Pucharu Narodów w piłce nożnej. Jakub Grabiasz, dzień dobry, Kubo.
Dzień dobry, witam serdecznie piątkową porą, bardzo deszczową niestety dzisiaj, no ale cóż, mieszkamy w Irlandii, więc...
No ale zazdroszczę ci, ten stafowski deszcz uderza o szyby, już prawie jesień, znaczy w Irlandii już jesień, bo od 1 sierpnia przychodzi zawsze celtycka jesień. No ale właśnie, Kubo, w te pędy opowiadaj o tym, co cię zachwyciło, co zaskoczyło podczas pierwszych dwóch kolejek Pucharu Narodów piłce nożnej.
No zachwytów na pewno nie było, bo nie było się czym zachwycać. O czym chcę powiedzieć, to Liga Druga, czyli Liga B, Grupa 4, tam gdzie jest Irlandia. No jak wiemy, w ostatni piątek mówiłem o meczu z Bułgarią. W zeszłym tygodniu odbył się drugi ich mecz Irlandczyków i to był mecz u siebie tutaj w Dublinie z zespołem Finlandii. No niestety przegrany dla Irlandii i 0-1. Także po dwóch meczach mają jeden punkt, czyli jeden remis z Bułgarią na 1-1 i porażka z Finlandią. No tak jak mówiłem, zespół irlandzki jest pod wodzą nowego trenera, także cały zespół wygląda jak wielki plac budowy. Można by to tak porównać jeszcze z wielkimi, wysokimi dźwigami. Tu się jeszcze wszystko może zdarzyć. Jeśli chodzi o to, ten zespół naprawdę może zacząć dobrze grać. Ma nowych, młodych zawodników. Steven Kenny dał szansę im, także myślę, że coś z tego będzie. Także Liga Europejska na razie odchodzi, że tak powiem, do lamusa. Następny mecz w lidze to dopiero będzie październik, 11 października. Irlandia będzie podejmować walię tutaj w Dublinie u siebie. No nie zapomnimy też wspomnieć o reprezentacji naszego kraju, Polsce, gdzie no też bym powiedział, czy nie wiem, Tomaszu, czy można by porównać nasz zespół do wielkiego placu budowy, czy raczej to już jest koniec tych budów?
Ja myślę, że to jest koniec budów, natomiast zastanawiam się, w co gra trener, selekcjoner Brzęczek, bo powiem szczerze, że może narażę się niektórym, ale tym naszym kanoniarzom, jak na przykład pan Milik, czy kilku innych, którzy brylują w klubach, po prostu podziękowałbym, a dałbym grać chłopakom, naszym młodym, wysportowanym, sprawnym chłopakom, którzy chcą gryźć trawę po to, aby reprezentować nasz kraj i tak jak to było kiedyś. No przecież w roku 1972 nikt nie spodziewał się, że nikomu nieznany zespół Polski zdobędzie mistrzostwo olimpijskie, złoty medal w Monachium, a potem totalne zaskoczenie i praktycznie gdyby nie ten mecz i ulewne deszcze podczas półfinału z Niemcami, bylibyśmy mistrzami świata w 1974 roku. Bez wielkich klubów, bez nakładów finansowych, ale wtedy chyba chodziło o ducha i komuś się chciało i myślę, że tego brakuje naszej reprezentacji. No i żałuję, że tak znakomity prezes, jak znakomity piłkarz Zbigniew Boniek, nie potrafi tego zapału przelać w serca selekcjonerów, tych wszystkim, którzy zajmują się naszą reprezentacją, no i samym piłkarzom, no ale od czego są selekcjonerzy?
No tak, no wydawało się kilka lat temu jeszcze, że nasz zespół się odrodził, że znowu gramy dobrą piłkę nożną, no ale niestety po ostatnich dwóch meczach, gdzie Polacy, no niestety była porażka 0-1 z Holandią, później 2-1 wygrana z Bośnią Hercegowiną. No proszę Państwa, nie było się czym zachwycać. To bardzo ciężki, podwórkowy futbol w naszym wykonaniu. Nie ma za bardzo o czym mówić. Jeszcze wracając do irlandzkiego futbolu, to co najważniejsze czeka zespół irlandzki tej jesieni, to oczywiście mecz barażowy ze Słowacją, który odbędzie się w Bratysławie już 8 października, czyli niespełna za miesiąc od dzisiaj. No to jest bardzo ważny mecz, jak już wcześniej o nim mówiłem, ponieważ jeśli uda się Irlandczykom wygrać ten mecz barażowy ze Słowacją, to ich następnym przeciwnikiem będzie albo Irlandia Północna, albo Bośnia Hercegowina, gdyż te dwa zespoły rozgrywają między sobą też mecz barażowy. Jeśli by się udało przejść Słowację, no to 12 listopada Irlandia spotkałaby się ze zwycięzcą tego meczu. No i jeśli, idźmy dalej hipotetycznie, jeśli udałoby się im wygrać też ten mecz, Irlandia zakwalifikowałaby się po prostu do Euro 2020-21, już teraz trzeba powiedzieć, bo jak wiemy, ta impreza została przeniesiona. No i swój mecz, swoje dwa mecze, i Irlandczycy graliby u siebie, ponieważ byliby w tej grupie, gdzie dwa mecze graliby u siebie na stadionie Aviva w Dublinie. A ciekawostką dla nas, dla kibiców z Polski i dla Polaków mieszkających tutaj w Irlandii byłoby to, że pierwszy mecz rozegraliby 14 czerwca z reprezentacją Polski właśnie tutaj w Dublinie. Także myślę, Tomaszu, że będziemy śledzić bardzo blisko to jak będzie sobie poczynać zespół Irlandii. Ja im szczerze kibicuję, żeby się dostali do tego Euro, bo byłaby to gratka dla nas i dla wszystkich kibiców z Polski, jeśli udałoby się na taki mecz pojechać do Dublina, bo nie byłby to mecz o nic, jak często grywaliśmy tutaj w Dublinie z reprezentacją Irlandii, mówię o Polakach, tylko byłby to mecz o wielką stawkę, więc na pewno byłaby to ciekawe spotkanie.
No i to byłaby powtórka chyba tego meczu sprzed lat już prawie 12. To był 2008 rok, nie, 2009, kiedy wygraliśmy z Irlandią 3-2. No i piękna bramka Roberta Lewandowskiego. Pamiętam takie spotkanie, kiedy powiedziałem: Robert, za chwilę to te wszystkie i puchary, i Ligi Mistrzów. Tak popatrzył na mnie, no bardzo chciałbym, bo to skromny chłopak i wciąż taki pozostał, nasza duma. No i nawiązując do tego, co powiedziałeś a propos reprezentacji Polski, no nie ma Lewandowskiego, no i jakoś to się nie klei, tak?
No nie klei się.
Niestety tak to wygląda. Panie i panowie, okienko sportowe w studiu Dublin, 18 minut, 19 minut po godzinie 10 w Krakowie, we Wrocławiu i w Warszawie, no ale teraz przejdziemy z Jakubem Grabiaszem do Tour de France.
Oj tak, to jest najważniejsza obecnie impreza sportowa, która odbywa się w Europie. Jak wiemy, Tour de France, największy, najbardziej prestiżowy wyścig kolarski na świecie. Dziś już mamy 13 etap, także jesteśmy już po półmetku. Dzisiejszy etap 191,5 km, ale co chciałem powiedzieć, w zeszłym tygodniu zachwycałem się nad młodym irlandzkim kolarzem, samym Bennettem, może Państwo pamiętają, i miałem trochę racji, ponieważ sam w tym tygodniu, w obecnym tygodniu, no wygrał, zdaje się to był wtorek, wygrał etap Tour de France i zaliczył się do grona 6 Irlandczyków, którzy w historii w ogóle wygrali etap Tour de France. No jechał w świetnym stylu, w końcu mu się to udało i co ciekawe, no jest liderem sprinterów, czyli jedzie w zielonej koszulce, wyprzedza nie byle kogo, bo samego Petera Sagana, także ma nad nim dość dużą przewagę, obecnie około 70 punktów. A dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, jak do tej pory, no Peter Sagan w zasadzie brylował, był pierwszy w rankingu, ale Peter Sagan czasami nieczysto sprintuje, że tak powiem, więc no tam sędziowie dopatrzyli się, że tam próbował się przepchać troszeczkę w tłumie i ukarali go tam kilkoma, zdaje się to było 13 punktów kary, więc odebrali mu punkty, tym samym sam Bennett dostał promocję za zwycięstwo etapu, także no wygląda to całkiem nieźle. I zaraz na drugi dzień po tym, jak sam Bennett zwyciężył etap Tour de France, to był, zdaje się, 11 etap, też bardzo dobrze pojechał, był drugi, dosłownie kilka cali dzieliło go od tego, żeby zwyciężyć ze swoim kolegą. I po prostu no niestety nie wygrał, był drugi, także bardzo, bardzo dobrze jak na razie to wygląda. Mam nadzieję, że sam dojedzie jeszcze te kilka etapów. Jak wiemy, jest 21 etapów, obecnie dzisiaj jest 13, więc ma duże szanse, żeby odnieść ten największy i życiowy sukces i największy sukces dla irlandzkiego kolarstwa i dojechać na metę jako lider, jako najlepszy sprinter. Jeśli chodzi o klasyfikację generalną, pierwsze miejsce, żółta koszulka, Primož Roglič, Serb, świetnie jedzie, chociaż no za jego plecami zeszłoroczny zwycięzca, Kolumbijczyk Egan Bernal, tylko 21 sekund straty. On też jedzie w białej koszulce jako najlepszy młodociany kolarz, nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale naprawdę to wielki talent, świetnie jeździ w górach, świetnie jeździ na długie dystanse, także no tu się wszystko jeszcze może zmienić. Koszulka żółta przechodziła jak do tej pory, Alaphilippe jechał na początku w niej, później Anglik Yates, no obecnie Primož Roglič, także tu się wszystko może zdarzyć, jeszcze tych kilka etapów do skończenia. Ja osobiście kibicuję Bernalowi, On jedzie w teamie Ineos, tam jedzie nasz jedyny Polak, jedyny polski zawodnik Kwiatkowski. On obecnie też bardzo, bardzo, bardzo dobrze, bardzo utalentowany kolarz, jest na 36. pozycji w klasyfikacji generalnej. Także będziemy obserwować i kibicować temu wyścigowi. Na pewno będziemy wracać na antenie jeszcze w przyszłym tygodniu do tego, co będzie działo się na Tour de France.
Jakub Grabiasz, Okienko Sportowe. Tam piekli się Dariusz Perku-Konkol. Mówi: Wybran, kończ te opowieści, bo mam reklamę, a skoro Dariusz Perku-Konkol czujnie się piekli, no to musi teraz polecieć reklamę, a my wracamy za chwilę. Studio Dublin. A w studiu Dublin powracamy do opowieści sportowych. W roli głównej Jakub Grabiasz, 24 minuty po godzinie 10. No i cóż, US Open, dużo niespodzianek, nie ma największego faworyta. No i cóż, no, nie skasuje tego 17. wielkiego szlema, bo już odpadł po tym niefortunnym. Z mojego punktu widzenia Djokovic zagrał bardziej niż niefortunnie. A jak tobie się wydaje?
No tak, tak też by to można powiedzieć. No nie zawsze w życiu się wszystko udaje i wydawało się, że nic nie powstrzyma drogi Djokovicia do zwycięstwa tego turnieju. Jednak niefortunne uderzenie piłki po przegranej grze, trafienie sędziego bocznego, także no, sędziowie nie mieli wyjścia, tylko zdyskwalifikować. Takie są przepisy niestety i musieli zdyskwalifikować Nowaka Djokovicia. On oczywiście się z tą decyzją zgodził, przeprosił wszystkich, kogo tylko mógł, spakował się i wyjechał. To była czwarta runda. No trochę fortunnie Hiszpan Busta tą rundę, że tak przeszedł z Djokovicem. Później w półfinale, w ćwierćfinale pokonał Szarpowlowa, zdaje się, tak, nie wiem, czy dobrze wymieniłem jego nazwisko, więc no obecnie jest w półfinale, dzisiaj półfinały i Busta spotka się z Niemcem, z Zverevem, to takie trochę rosyjskie nazwisko, no ale tak, on gra pod niemiecką flagą, także zobaczymy. Myślę, że być może Busta uda się mu przejść do finału. Drugi półfinał dzisiaj to Rosjanin Medvedev i Austriak Thiem, także no to są takie trochę mało znane nazwiska, no ale chłopaki, można powiedzieć, całkiem dobrze grają. To zupełnie bezprecedensowy turniej, więc kibicujmy w zasadzie wszystkim. Ja nie mam osobiście jakiegoś faworyta, bo ciężko mieć w tym turnieju. Ale co ciekawe, jeśli chodzi o panie, bo dzisiejszej nocy też wielka niespodzianka, z turnieju odpadła w ćwierćfinale Serena Williams, która została w trzech setach pokonana przez no niegdyś bardzo słynną Białorusinkę Wiktorię Azarenkę. To był bardzo ładny mecz. Ja co prawda to było w nocy, nie oglądałem całości, tylko dokładnie. Więc no Białorusinka, ona już dwa razy triumfowała w wielkich szlemach, także to byłby jej trzeci tytuł. Ona idzie bardzo pewnie po trzeci tytuł. Nie zapominajmy, że w rundzie trzeciej Wiktoria Azarenka pokonała naszą Igę Świątek. Także no miejmy nadzieję, że ona zatriumfuje.
Ale było to dobre spotkanie. Ale to było dobre spotkanie Igi, prawda? Bo tam było 6-3, 6-4 i powiem szczerze, że naprawdę robi progres i będziemy się z niej bardziej niż bardzo cieszyć. A martwi mnie to, że mister Hurkacz dość szybko odpadł.
No Hurkacz odpadł dość szybko. To było już zdaje się w pierwszej rundzie, także to było już chwilę. Co jeszcze chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o kobiety i o US Open. W drugim półfinał zwyciężyła Naomi Osaka, Japonka, także no pamiętamy ją z 2018 roku, gdzie w finale pokonała samą Serenę Williams i to była niesamowicie wielka niespodzianka. Tam Serena wtedy traciła trochę panowanie nad sobą. No ale cóż, miejmy nadzieję, to na pewno będzie świetny finał Azarenka przeciwko Osace, także daję tu 1-1, każda z nich może wygrać, niech wygra najlepszy, to na pewno będzie świetny finał.
Jakub Grabiasz, Okienko Sportowe na antenie Radia Wnet. Ten deszcz cudnie, pięknie zacina. Słychać go, ale teraz był dżingiel i oddzieliliśmy sprawy US Open, wielkiego szlema, tenis ziemny, od tego, co jest jak gdyby solą ziemi sportowej czarnej, choć pachnącej torfem i mieniących się zieloną koniczyną, a mianowicie rugby, opowiadaj.
O tak, i dzieje się, jeśli chodzi o rugby. Wielka informacja z tego tygodnia, a mianowicie to, że tej jesieni Irlandia spotka się z Walią, Anglią i Gruzją w nowo utworzonym, tak zwanym jesiennym Pucharze Narodów, który ze względu na zawirowania kalendarza rozgrywek sportowych, spowodowanych oczywiście wirusem COVID, zastąpi serię jesiennych meczów testowych, czyli tak zwanych meczów towarzyskich. No, w turnieju półkuli północnej, bo tak też ten turniej niektórzy określają, nie weźmie udziału niestety długo zapowiadana Japonia, której federacja rugby no, nie zgodziła się i zrezygnowała z podróży do Europy ze względu na stan pandemii. No, w miejsce Japonii szczęśliwie na to miejsce wskoczyła Gruzja, także Gruzja jest w tym turnieju. No, już pierwszy mecz Irlandczyków odbędzie się 13 listopada. Także no, kibicujemy, to będzie ciekawy turniej, to nowość, ale co wcześniej jeszcze to, o czym już kiedyś mówiłem, co zapowiadałem, Irlandia ma do rozegrania jeszcze dwa zaległe mecze i to będą mecze rozegrane w październiku tego roku, a są to mecze zaległe z niedokończonego turnieju sześciu narodów, który pamiętamy na wiosnę został zatrzymany i tak... Irlandczycy mają spotkać się z Włochami, a później z Francją, więc zobaczymy. To będzie na pewno dobra, no i w zasadzie można powiedzieć rozgrzewka przed jesiennym turniejem Pucharu Narodów. Więc no ciekawa jesień się nam zapowiada, jeśli chodzi o rugby, a obecnie w najbliższych weekendach zakończenie turnieju Pro 14 i Heineken Cup, także bardzo dużo rugby, przynajmniej do połowy grudnia. Cieszymy się tym, kibicujemy zespołowi irlandzkiemu, mamy nadzieję, że wystąpią, wypadną jak najlepiej w tej jesieni.
Jakub, ale pada ten deszcz. Czy powiedz mi, co się dzieje za oknem u ciebie?
W zasadzie to, co słychać, pada i to bardzo pada. Czyli taki rzęsisty, zdrowy irlandzki deszcz.
Czyli leje nie jak z cebra, tylko po prostu z pełnego wielkiego wiadra i po prostu
tak,
ta woda.
Tak, na potęgę.
I to jest piękne. Taki deszcz marzy mi się w Dublinie, panie i panowie, bez względu na to, czy przymkną nas ci, którzy wiedzą lepiej, czy nas nie przymkną, czy będziemy mogli poruszać się do 5 kilometrów od miejsca zamieszkania. Nieważne, byle spadł irlandzki deszcz. Jakub Grabiarz, panie i panowie, współgospodarz tej części studia Dublin. No i teraz muzycznie, opowiadaj.
No muzycznie w ostatnich tygodniach graliśmy tylko country. Może dzisiaj troszeczkę odskoczymy i zagramy trochę takiego klasycznego rocka irlandzkiego. Mam na myśli zespół Aslan, jeden z moich ulubionych zespołów. A ty już myślę zapowiesz piosenkę, bo jest to naprawdę zespół, który często tutaj w stacjach radiowych jest grywany. A nawet i na kazaniach w kościele teksty lidera tego zespołu czasem cytowane są przez proboszczów. Także bardzo ciekawy zespół, zapraszam do posłuchania.
Aslan, I'm on your side. Mówiłem w poniedziałkową porą, cytując wywiad z wokalistą formacji Aslan, o tym, że znowu ten toraczysko, ta choroba nawróciła się i znowu leczy się intensywnie i że w czasie koronawirusa odszedł jego tata. Aslan, I'm on your side. A Jakub Grabiarz opowiadał o sporcie i bardzo mu serdecznie dziękuję. Dziękuję, Kuba.
Do widzenia, pozdrawiam wszystkich. Miłego weekendu.